dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy rozmów o Biblii. A dzisiejszy temat, dlaczego dobry Bóg pozwala na zło, no to chyba nie jest żadnej osobie obojętny. Szukałem fachowca, który mógłby odpowiedzieć mi na takie pytanie i znalazłem. To jest starszy zboru we Wrocławiu, człowiek, który ma już prawie 80 lat, brat Józef Ryl. Dzień dobry.
Dzień dobry. Miło mi, że możemy na takie tematy rozmawiać.
No choćby dzisiaj rano robię śniadanie, włączam radio, 60 tysięcy bezdomnych w Nowym Jorku, to jest pierwsza wiadomość. Jak tu poradzić sobie z tym problemem? A z drugiej strony na rozdaniu gali oscarowej zupa, która zawiera opiłki złota dla wybranych. Uderzyło mnie to strasznie i przypomniało mi się wtedy, że to mój znajomy ateista powiedział, że Bóg ewidentnie nie poradził sobie ze złem i szatanem i co to za Bóg, to on dziękuje. No bo no, zło króluje, a może nie.
Tak, problem istnienia zła jest ważnym problemem. Ludzie nie rozróżniają pewnych rzeczy, mianowicie co innego znaczy dozwolić na zło, a co innego znaczy tworzyć lub być sprawcą zła. I ludzie często mylą te dwa pojęcia i mówią tak, że jeżeli zło istnieje, to sprawcą tego jest Bóg. A to tak nie jest. Bóg po prostu toleruje zło, zezwala czy pozwala, ale nie tworzy zła. Po prostu Bóg dał pewne prawa i od człowieka wymaga konsekwentnie przestrzegania prawa. A jeżeli człowiek nie przestrzega prawa, to go karze. A ta kara okazuje się, że jest przyjmowana jako zło, które przypisywane jest Panu Bogu. Otóż tak nie jest. Przyczyną jest, jak tu już w pytaniu pytający zawarł, jest szatan. To ten, który uruchomił zasadę zła, który zło rozszerza, który złem się delektuje, który do zła namawia, sam stał się buntownikiem i Biblia go określa jako sprawcę zła, kłamcę, ojca kłamstwa, nazywa go i tak dalej. A więc jeżeli cokolwiek istnieje złego, to sprawcą tego jest szatan, bądź człowiek łamiący prawo, prawo Boże.
Bardzo dobrze, oczywiście, ja nie zaprzeczam, ale od razu zapytam, dlaczego Bóg nie interweniuje. No bo proszę sobie wyobrazić, gdzie był Bóg, jak mordowali Żydów w czasie II wojny światowej. Tak. Palili ludzi. Tam straszne rzeczy się działy, ja włączyłem kiedyś sobie wieczorem taki film i powiem szczerze, wyłączyłem po 10 minutach. Nie byłem w stanie patrzeć na film. A byli ludzie, którzy to przeżyli.
Musieli przeżyć tę drogę, tak.
Albo małe dzieciątka niewinne, które umierają, prawda? Ludzie na raka. Dobrzy, odchodzą tak. W cierpieniach. Białaczkę, rak. Bezrobocie, rozpad rodzin. No, gdzie by się człowiek nie obrócił, to tak właściwie można powiedzieć, jedynie piękni 20-letni przez chwilę nie mają problemów, ale później już po 30 człowiek bardziej świadomy dostrzega, że życie nie jest lekkie i że jest w nim wiele zła.
Tak, to jest wszystko prawdą.
No to dlaczego Bóg dozwala na to, skoro jest szatan, mógłby tego szatana ukrócić, a jeszcze dodatkowo pozwala na męki wieczne w piekle, jakby to życie nie było dosyć ciężkie. Dlatego no, ateista wyciągnął wniosek.
Rozumiem.
Do bani z takim Bogiem.
No szeroki to problem, ale nie należy podejmować zbyt pochopnych decyzji. Po pierwsze, postawię pytanie. Czy Pan Bóg nie dał pewnych praw człowiekowi, którymi miał się rządzić?
Zgodzę się.
Dał, prawda?
Tak.
Czy Pan Bóg nie powiedział, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz fałszywie świadczył i tym podobne? Czy nie powiedział Pan Bóg tego? Powiedział.
Powiedział.
A ludzie łamią te prawa, a skutki z powodu łamania prawa zamiast sami ponosić, w sposób, powiedziałbym, bezczelny, przerzucają na Boga i Panu Bogu czynią zarzut. To tak jakby ktoś, kto ustanowił prawo, to ci łamiący prawo i ponoszący skutki łamania w więzieniach, w zakładach karnych czy gdziekolwiek, obciążają prawodawcę. Otóż tak nie jest. Bóg nie polecił budowania obozów zagłady. Pięknie to napisała Zofia Naukowska w medalionach. Ludzie ludziom zgotowali ten los. A więc po prostu albo umieranie niewinnych niemowląt. To nic innego jak realizacja boskiego wyroku wydanego na człowieka: umierając umrzesz. Człowiek rodzi się bez prawa do życia. On jest tylko jakby tymczasowym użytkownikiem tych przywilejów. A ono mu się nie należy z mocy prawa, bo Adam je stracił i nie był w stanie przekazać nikomu ze swego potomstwa. A po drugie jeszcze w tym pytaniu, ponieważ pytanie mówiło, że niemowlęta w sposób niewinny cierpią, umierają i idą do piekła, a więc po pierwsze, Biblia nie naucza o piekle, to jest wymysł średniowieczny, a po drugie, uczy się w Kościele, że chrzest niemowląt, co nie jest biblijne oczywiście, że chrzest niemowląt gładzi grzech pierworodny. No to teraz się pytam, jeżeli grzech pierworodny oznacza śmierć dla człowieka, to takie niemowlę co takiego złego uczyniło, że musiało umrzeć, jak miało zgładzony grzech pierworodny? A więc to pokazuje, że ta nauka albo wierzenie w to, że chrzest niemowlęcia przez pokropienie jego główki czy posypanie solą na jego główce gładzi grzech pierworodny, jest błędna. To jest dalszy ciąg błędu, jaki szatan w Edenie, w ogrodzie rajskim powiedział do rodziców: wy nie umrzecie. To jest nieprawda. To, co Pan Bóg powiedział wam, że w dniu, w którym jeść będziecie, to umrzecie. A więc dalej, dotknięte było w pytaniu bieda, bezrobocie i tym podobne.
No to są problemy naszych czasów, czasów kapitalizmu.
Tak, i Pan Bóg przewidział, że ludzie w relacjach między sobą będą jedni się nadmiernie bogacić, a drudzy będą ubożeć. To też postanowił takie tak zwane prawo o jubileuszach. Jubileusz to był okres 50 lat, po upływie których lat wszyscy wracali do swoich posiadłości. Jeżeli się zadłużył, to wracał, dług mu był darowany, wracał do swojej posiadłości. Jeżeli był bankrutem, wracał do swojej posiadłości. Jeżeli zaprzedał się i był niewolnikiem, wracał, stawał się wolnym człowiekiem. A dodatkowo jeszcze było takie zarządzenie u Żydów, Pan Bóg oczywiście je dał, że posiadacze pól i winnic nie mieli zbierać doszczętnie wszystkich kłosów i ziaren z winnic. Mieli pozostawiać ubogiemu, przychodniowi, takim ludziom biednym, którym nie starczało, którzy nie mieli środków do życia, i żeby ich ratować, to właśnie Pan Bóg dał takie postanowienie. Czyli to dobrze świadczy o Panu Bogu, że takie przedsięwzięcia podejmował. No oczywiście ja mówię to o tym bardzo skrótowo, ale nie mamy czasu na to, żeby bardzo szeroko tego omawiać.
No dobrze, ja rozumiem, że tutaj brat jako duchowny będzie bronił Boga, no bo osoba wierząca będzie tego Boga bronić, ale czy Bóg w ogóle, nie wiem, dozwalając na to zło i prócz tej sprawiedliwości za upadek człowieka, ma jakiekolwiek uczucie miłości?
Oczywiście, zresztą fakty dowodzą, że przecież Jezus, który umarł, a wierzymy w to, że Jezus jest postacią historyczną i że umarł nie jako grzesznik, jako skazaniec za słuszną sprawę, tylko w sposób oszukańczy sfingowano jego proces i został niesłusznie skazany na śmierć, to właśnie on był tym przygotowanym Zbawicielem, żeby zaradzić złu. Ale Pan Bóg nie chciał stworzyć takiego człowieka lub w taki sposób człowieka, żeby on był maszyną, bezmyślnym robotem, czy tylko zdalnie sterowanym. Pan Bóg chciał stworzyć człowieka i takiego stworzył, z uczuciami moralności, z poczuciem prawa, sprawiedliwości, z poczuciem miłości, z poczuciem mocy i z poczuciem mądrości, a więc wyposażył go w intelekt, w wolę, w sumienie, a więc w te przywileje, które pozwalały mu funkcjonować w sposób racjonalny. I to stwarza piękno, bo my jako ludzie to też Wolimy takiego współpracownika, czy takiego pracownika, który z dobrej woli, z własnego wyboru chce być moim pracownikiem, chce być moim współpracownikiem, chce być moim współwłaścicielem. A taki, który jest do tego zmuszany lub działa na zasadzie, że musi to robić, na pewno nie sprawia nam tej przyjemności. A więc Bóg mógł wiele rzeczy uczynić, ale nie wszystkie czyni. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystko chce czynić. To nie dlatego, że On nie daje rady, tylko dlatego, że Pan Bóg czyni tyle, ile chce czynić, a dozwala na tyle, ile z tego ma wypłynąć przyszłe dobro.
No to ja mam takie pytanie. Jakie korzyści wynikają z tego dozwolenia na zło? No bo do czego ono prowadzi w tym Bożym planie zbawienia człowieka, jeżeli rzeczywiście Jezus jest Zbawicielem?
Tak, dozwolenie na istnienie zła w żaden sposób nie świadczy przeciwko Panu Bogu. On ma pewne przymioty charakteru, które go cechują i one ze sobą współgrają, współdziałają wzajemnie, a więc ma sprawiedliwość. Jako dowód tego właśnie wydał wyrok na Adama. Jako dowód tego zrzucił szatana, wyrzucił go z nieba. Jako dowód tego upadłych aniołów wyrzucił z nieba, zatrzymał ich między niebem a ziemią w tak zwanym Tartaros. No, jako dowód tego wypędził Adama i Ewę z raju, z warunków świetnych. Mieli wszystko, do warunków bardzo nieprzyjaznych. A więc to dowód, że jest sprawiedliwy. Ale że jest miłujący, to właśnie dał już obietnicę w Edenie. Wypędzając ich, powiedział, że nasienie niewiasty zniszczy głowę wężową. Wężową, bo ten wąż był tym środkiem kuszenia Ewy, działania na jej umysł, na sugestie, był swego rodzaju medium, poprzez który oddziaływał szatan na umysł Ewy, widząc, że wąż spożywa zakazany owoc i nic mu się nie dzieje, to dlaczego my jako ludzie nie możemy spożywać, skoro wężowi to nie szkodzi? A więc Bóg przygotował miłość, czy posiadał miłość i w ramach tego przygotował wyzwolenie i dlatego zapowiedział w Edenie, że nasienie niewiasty zetrze głowę węża, czyli zniszczy sprawcę zła, kusiciela. Potem mądrość i moc również dały o sobie znać, bo mądrość zaplanowała właśnie odkupienie człowieka, przygotowała Zbawiciela, moc zrealizowała to. No, Biblia bardzo szeroko tą sprawę przedstawia, bo przecież Pan Jezus był przedtem w naturze duchowej, zanim narodził się jako człowiek, był logosem, był słowem, był najwyższym z aniołów, bezpośrednim stworzeniem Boga Jehowy. Ale dla celów zbawienia człowieka stał się ciałem, stał się człowiekiem. Nie przyjął ciało, nie ucieleśnił się, nie wcielił się, tylko stał się dosłownie w pełnym tego słowa znaczeniu ciałem. A potem oddał to życie, aby być równoważnikiem według zasady oko za oko, ząb za ząb i tak dalej. Bo człowiek Adam zgrzeszył i drugi człowiek Adam, o Panu Jezusie jest napisane, że jest wtórym Adamem i on jest tym, który wykupił człowieka. Czyli boskie przymioty działają nie tylko, że sprawiedliwość wydała wyrok, potępiła człowieka i na tym koniec. I miłość przygotowała zbawienie, i mądrość to uczyniła, i moc to wykonała, i te rzeczy, znaczna ich część należy już do przeszłości, a przed nami jeszcze są niektóre do zrealizowania i potem dopiero zobaczymy, jak miłującym jest Bóg.
No właśnie, jaki będzie finał dozwolenia na zło? Czy to zło i ten szatan zostaną zniszczone w końcu, czy też tak będą trwać na wieki?
Oczywiście, że szatan, Biblia zapowiada, co jest bardzo pięknie przedstawione w Starym Testamencie, w Faraonie, który trzymał w niewoli przez wiele wieków naród izraelski i już potem, gdy po 10 pladze zdecydował się bo jego pierworodny syn zginął i nie tylko jego, ale we wszystkich domach egipskich poginęli, i to zarówno wśród ludzi, jak i zwierząt pierworodni, to faraon zdecydował się wypuścić. Ale jako chłonął z tych pierwszych wrażeń, pomyślał sobie, no dobrze, ja ich wypuściłem, straciłem tanią siłę roboczą, a kto mi teraz będzie pracować na moje królestwo, na moje dobra i tak dalej. Tak, miałem siłę roboczą. I przedsięwziął myśl, dogonię ich i z powrotem ich do niewoli wciągnę. A Żydzi w międzyczasie dochodzą do Morza Czerwonego. Gdy Żydzi przeszli przez morze, morze wróciło się, zatopiło faraona. Z jego wojskiem, z jego wozami, ze wszystkim. I tak zginął faraon. I to jest bardzo piękny obraz na ostateczne zniszczenie, a Księga Objawienia w Biblii nam pięknie przedstawia, że i śmierć, i sprawca przyczyny, przyczyna zła będzie zlikwidowana na zawsze. Czyli i zło, i sprawca tego zła zostaną zniszczeni ostatecznie i pozostaje to tylko historią, niczym więcej. Dziękuję.
No dobrze, czyli jednym słowem jest jakaś szansa dla nas jeszcze, że zaznamy czegoś dobrego w przyszłości, mówię, w niebie.
Oczywiście, to znaczy może nie w niebie, ale w ogóle w przyszłości, ponieważ bardzo znany taki tekst z Ewangelii według świętego Jana jest: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Życie Jezusa położone to nie była tylko śmierć bohatera, jak niektórzy mówią, tak jak inni bohaterzy dla ojczyzny kładli swoje życie i tak dalej. Ale śmierć Jezusa Pana była śmiercią odkupieńczą, śmiercią Zbawiciela. To Bóg przewidział. I dzięki tej śmierci wszyscy ludzie mają zapewnione wzbudzenie z grobu. Nie życie wieczne, tylko zapewnione wzbudzenie z grobu. Biblia mówi o uniwersalnym zbawieniu z potępienia Adamowego. Z potępienia Adamowego. Ale to nie znaczy to samo, co niektórzy mówią, że Biblia czy Jezus gwarantuje wszystkim zbawienie do życia wiecznego. Ofiara Chrystusa tylko gwarantuje sposobność, czyli ludzie teraz mają dość tego zła, umierają w złym, powstaną z grobu, będą nowe warunki, nowe przymierze będzie działać. Jeremiasz to pięknie mówi, że nie będzie tak, że ojcowie jedli grona cierpkie, a synom zęby ścierpły, ale każdy, kto będzie jadł grona cierpkie, ścierpną zęby tego. A więc każdy będzie odpowiedzialny, bo dzisiaj my, nawet gdybyśmy sami nie zasłużyli na śmierć, to i tak musimy umrzeć. Dlatego, że mamy to w spadku, to niechciane dziedzictwo. Ten grzech pierworodny na nas ciąży. A więc z tego grzechu pierworodnego zostaniemy uwolnieni. A czy zdobędziemy życie, to właśnie Księga Objawienia nam mówi: kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. A więc będą w pełni sprzyjające warunki do tego, aby ludzie, mając doświadczenie ze złem teraz, tu i teraz, w przyszłości, gdy zła nie będzie, bo szatan będzie związany, tak Biblia przedstawia, zła jako czynnika z zewnątrz szkodzącego nie będzie, a więc jedynie to, co będzie negatywne, to, co ludzie posiadają sami w sobie w swych złych, niedoskonałych charakterach, bo wstaną z takimi samymi usposobieniami, bądź to wadami, bądź to zaletami swego charakteru, jakie mieli, gdy byli ludźmi. Więc one mogą być tylko przyczyną pewnych trudności, ale jeśli zauważą nowy ład, nowy porządek, nowych władców, sprawiedliwe rządy i tak dalej, i sprzyjające dobru i szczęściu, i wybiorą ten kierunek, będą uszczęśliwieni, będą mogli żyć wiecznie. A kto nie zechce, Bóg na siłę nikogo nie będzie uszczęśliwiać i obdarzać go życiem wiecznym.
No dobrze, czyli rozumiem, że to wszystko w niebie będzie.
Nie, to będzie na ziemi. Pan Jezus w modlitwie mówił: i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Więc owszem, Biblia przedstawia, że część ludzi odkupionych przez Jezusa Pana pójdzie do nieba. O tym jest napisane, że oni będą małżonką, że będą kościołem.
Kapłanami?
Proszę?
Kapłanami.
Kapłanami, królami i tak dalej. A więc na różne sposoby Biblia określa, oni są z ziemi kupieni, będą w okamgnieniu przemienieni, tak Biblia mówi. Natomiast reszta rodzaju ludzkiego będzie jako ludzie na ziemi. Albowiem Pan Jezus, kiedy mówił to w swoim kazaniu o 8 wielkich błogosławieństwach, mówił, że jedni odziedziczą królestwo niebieskie, a drudzy odziedziczą ziemię. A więc, a poza tym ziemia, Biblia orzeka, nie jest stworzona na próżno. Na mieszkanie wieczne dla człowieka jest stworzona. A więc ten raj utracony przez Adama i jego nieposłuszeństwo będzie przywrócony. Cała ziemia stanie się rajem. Królestwo Pana zapanuje, obejmie wszystkich. I gdy całe dzieło ziemi zostanie zakończone i zło ostatecznie zostanie zniszczone, pozostanie wieczna radość na ziemi. W niebie będzie radość i na ziemi będzie radość.
To się jakoś fachowo nazywa?
O tym w Księdze Dziejów Apostolskich nazwane są to czasy ochłody, czasy restytucji, czasy naprawienia zła i tak dalej. A więc na różne sposoby jest to w Biblii określane.
Czyli rozumiem, że po tej rozmowie ja i moi słuchacze mogą mieć nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej.
Oczywiście. Perspektywa jest. To znaczy gwarancja jest, że wszyscy otrzymają sposobność. Czy wszyscy tę sposobność wykorzystają? To tak jak teraz. W czasie dozwolenia zła Bóg powoływał, zapraszał. Pan Jezus mówił: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Ilu poszło za Chrystusem?
Mało.
Prawda, że mało. Zdecydowana większość pogan i innych ludzi, niechrześcijan, nie poszła za Chrystusem. A spośród tych, którzy tego mówili, Panie, Panie, wielu było tylko na ustach mówili, że idą za Chrystusem, a tak naprawdę tego nie czynili na co dzień. I tylko nieliczne, dlatego w Biblii napisane jest: nie bój się o maluczkie statko. Czyli tych, którzy są naprawdę, o nich zresztą w Księdze Objawienia napisane jest, że było ich tylko 144 tysiące. A więc ci, co pójdą do nieba. Natomiast reszta rodzaju ludzkiego będzie na ziemi żyła. Ziemia jest dla nich mieszkaniem, pięknym mieszkaniem zresztą, i będą szczęśliwymi.
No cóż, ja dziękuję za wyjaśnienie w takim razie tego, dlaczego Bóg pozwolił na zło, tak? I mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w jakimś innym nagraniu. Dzisiaj naszym gościem był brat Józef Ryl z Wrocławia.
No dziękuję, miło mi było.